Przez ostatnie lata szachy zyskały wiele fanów, a także coraz więcej ludzi chce rywalizować między sobą na kwadratowej szachownicy. Jedną z osób, która znacznie przyczyniła się do rozwoju tej dyscypliny w Polsce, jest właśnie mój dzisiejszy rozmówca, a więc Dawid Czerw, mistrz międzynarodowy oraz dobrze znany twórca internetowy. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, bardzo miłe przedstawienie, dziękuję.
I właśnie do tego chciałem nawiązać. Czy rzeczywiście czujesz się taką osobą, która przyczyniła się do rozpowszechnienia szachu w Polsce, czy jednak nie za bardzo?
Wydaje mi się, że zdecydowanie tak. W wakacje zorganizowałem turniej szachowy na 1000 osób. Około 400 osób grało wtedy swój pierwszy turniej, więc na pewno przynajmniej kilka tysięcy osób do tych szachów przez całą moją karierę przyciągnąłem.
Do turnieju na 1000 osób jeszcze przejdziemy, natomiast chciałbym na początku nawiązać do rzeczy, które wydarzyły się niedawno, czyli o Mistrzostwa Świata w szachach szybkich i błyskawicznych. Osoby śledzące twój kanał znają już twoje zdanie chociażby o podziale złotego medalu, ale czy mógłbyś powiedzieć nam jeszcze oraz słuchaczom, jak ogólnie oceniasz całe zawody, bo oprócz wspomnianej przecież kontrowersji mamy brązowy medal Jana Krzysztofa Dudy oraz znaną już aferę jeansową.
Tak, jeżeli chodzi o tegoroczne Mistrzostwa Świata, to naprawdę ciężko zacząć. Tyle się naprawdę działo. Po pierwsze właśnie ta afera spodniowa, afera z podziałem pierwszego miejsca. No a przede wszystkim też sukces Polaka Jana Krzysztofa Dudy, brązowy medal. Duda ma już brązowy, ma srebrny w swojej kolekcji, czekamy wciąż na ten złoty. No muszę powiedzieć, że zdecydowanie najciekawszy turniej, jaki kiedykolwiek komentowałem, choć może nie do końca tylko z tej dobrej strony.
No właśnie o tą złą troszeczkę stronę, czyli naciągnięcie zasad chciałem jeszcze dopytać. Złoty medal, a tak dokładnie dwa złote medale między Magnusem Carlsenem i jego przeciwnikiem. Chyba nie do końca dobre rozwiązanie, patrząc na to, że właśnie zawodnik ingeruje w regulamin.
Zgadza się, choć tutaj trzeba też z drugiej strony dodać, że regulamin był po prostu głupi, ponieważ regulamin był napisany chyba na kolanie, a to były Mistrzostwa Świata. Regulamin zakładał, że jeżeli padają remisy, to zawodnicy po prostu mają grać do upadłego i który pierwszy przegra, no to przegrywa Mistrzostwo Świata, więc tutaj teoretycznie mogłoby się zdarzyć i 50 partii. Zdarzyło się co prawda tylko 7 i już po tej siódmej Carlsen stwierdził, że dalej grać nie zamierza. No tutaj oczywiście szachiści wymyślili już lepsze opcje, żeby tego typu impas jakoś rozstrzygnąć. Jest Armagedon, to jest właśnie sposób rozstrzygania takich remisowych meczów. Natomiast tutaj myślę, że kibiców przede wszystkim wkurzyło to, że zagrali zaledwie 7 partii, a to są partie blitza, więc partie na 3 minuty. Każdy zawodnik ma 3 minuty czasu do namysłu, więc to nie było jakieś, 10 godzin grania i tam zawodnicy byli już totalnie padnięci. A dodatkowo Carlsen ze swoim przeciwnikiem Janem Niepomniachtchim od lat bardzo dobrze się kolegują. Nepo nawet był jego pomocnikiem przy jednym meczu o Mistrzostwo Świata, więc to myślę, że dolało oliwy do ognia. Gdyby na przykład przeciwnikiem Carlsena w tym finałowym meczu był Hans Niemann, w którym to Carlsen miał ogromną drakę o oszukiwanie, to tutaj myślę, że tego typu rozwiązania Carlsen by nie zaproponował. No ale z drugiej strony można powiedzieć, że zawodnikowi poniekąd należy wybaczyć jakieś głupie pomysły, to sędzia jest od tego, żeby te głupie pomysły rozstrzygać. No i tutaj sędzia, a przy pomocy prezydenta Federacji Szachowej podjęli taką decyzję o podziale, dosyć głupią moim osobistym zdaniem.
Myślę, że o zawodach Mistrzostw Świata w szachach szybkich i błyskawicznych moglibyśmy rozmawiać. Chciałbym jednak jeszcze przejść do zawodów wcześniejszych, czyli Mistrzostw Świata w szachach klasycznych, gdzie poznaliśmy najmłodszego w historii Mistrza Świata, Gukesza Domaraju. Dinklirén nie był chyba w najwyższej formie przed tym meczem, co też widzieliśmy na szachownicy, ale jak mówi stare przysłowie, zwycięzców się nie sądzi. I czy uważasz, że Gukesz może zostać gwiazdą szachów na dłużej?
Myślę, że Gukesz to już został gwiazdą szachów na dłużej. Cóż, tytuł Mistrza Świata wrócił do Indii. Indie, wiadomo, jest dużo kibiców, a teraz szachy właściwie w ostatnich latach już stały się takim niemalże sportem narodowym. Myślę, że po tym, jak tutaj Gukesh został Mistrzem Świata, jeszcze parę miesięcy wcześniej, bo we wrześniu Indie wygrały Olimpiadę Szachową. Myślę, że Gukesh już jest gwiazdą taką na lata. Pytanie, czy zdąży pobić Carlsena, zanim Carlsen przejdzie na emeryturę. Dopóki to nie nastąpi, to myślę, że no jednak kibice będą patrzyli na Carlsena jako na tego najlepszego szachistę na świecie, mimo że Gukesh jest mistrzem świata. No to dosyć dziwna sytuacja właśnie w świecie szachów. Bardzo rzadko się zdarza, właściwie to drugi taki przypadek w historii, gdzie najlepszy szachista, mistrz świata po prostu zrezygnował z tytułu. No i teraz mamy takiego, powiedzmy, małego mistrza świata, gdzie Gukesh dzierży ten tytuł, no ale jednak ranking wskazuje, że to Carlsen jest tym najlepszym szachistą. Także myślę, że Gukesh już jest największą gwiazdą, czy przynajmniej największą wschodzącą gwiazdą, ale jest to, żeby pełni dzierżyć ten tytuł, no to musi podstawić tę kropkę nad i w jakimś poważnym turnieju rozgromić Carlsena.
Zostając jeszcze przy temacie Mistrza Świata, natomiast przechodząc do tematu juniorów. W tym roku Polacy pokazali swoją siłę, zdobywając łącznie 4 medale, w tym 1 złoty. Czy to oznacza, że polskie szachy mają jeszcze szansę rozwinąć się jeszcze szybciej, jeszcze wyżej? Czy ten przeskok z poziomu juniora do seniora jest na tyle widoczny, że musimy jeszcze jednak poczekać na sukcesy seniorskie?
Myślę, że tutaj powinniśmy się skupić na Dudzie, który jest gwiazdą światowego formatu i mimo tych medalów na Mistrzostwach Świata, to no z bólem muszę powiedzieć, że drugiego Dudy w najbliższym czasie nie będziemy mieli. I to nie tak, że tym chłopakom źle życzę, po prostu no matematyki się nie oszuka. Miałem przyjemność w Warszawie rozmawiać właśnie z Gukeszem, który został pół roku później Mistrzem Świata. I różnica podejścia do szachów jest kolosalna. Gukesh czy Pragnananda, ci młodzi zawodnicy z Indii, oni od trzeciego roku życia dosłownie trenują szachy po 80 godzin dziennie. Polscy juniorzy, no jednak rodzice nie pozwalają na tego typu ekscesy, jednak szkoła jest priorytetem, studia są tym priorytetem i po prostu tych godzin treningu lat się nie nadrobi. Nawet jeżeli polski junior w wieku 19 lat, powiedzmy, skończy liceum, stwierdzi, że chce zostać zawodowym szachistą i wtedy nie poświęci się szachom, no to tych setek czy tysięcy godzin po prostu już się absolutnie nie da nadrobić. Na pewno mamy masę zdolnych szachistów, ale jednak ta różnica mentalności, różnica podejścia do szachu jest tak ogromna, że naprawdę musiałoby się wydarzyć tutaj coś niesamowicie cudownego, żeby któryś z Polaków był w stanie zawodników z Indii dogonić. Właśnie Jan Krzysztof Duda jest przykładem, jak powinno się tego typu karierę prowadzić, no bo on właśnie postawił na szachy też jego rodzice w bardzo młodym wieku, no i ta szkoła poszła w odstawkę, a to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadki przypadek.
No jak wiemy, właśnie ten rozwój jest najważniejszy od najmłodszych lat. Ty, jak sam powiedziałeś, można było to wyczytać na twojej stronie, że aby uczyć się tego rzemiosła szachowego, jeździłeś aż do Radomia. Teraz jednak już jesteś pełnoprawnym właścicielem klubu Cebularz Lublin i to chyba jest też takie miejsce, gdzie którego brakowało tutaj na naszej lubelskiej ziemi.
Rzeczywiście szachy na Lubelszczyźnie w ostatnich latach mocno podupadły. Ja mocno i głośno na ten temat narzekałem przez lata, no i tak w pewnym momencie stwierdziłem, że starczy tego narzekania, po prostu samemu trzeba coś tutaj zmienić. No i wiadomo, początki są trudne, ale całkiem fajnie nam się ten klub już w pierwszym roku rozwinął, ponieważ teraz jak patrzyłem w statystyki, to na koniec 2024 roku, a był to pierwszy rok działalności, mieliśmy już ponad 600 osób zapisanych w klubie. Akurat no, Cebularz jest dosyć specyficzny, bo to są osoby z całej Polski, a nawet z całej Europy, ale mimo wszystko to już stawia Cebularza w gronie największych klubów szachowych w Polsce. Też w tym roku otworzyliśmy siedzibę na Agatowej 5/13, więc zapraszam, na Google Mapsie można znaleźć. No i właśnie uruchomiliśmy przede wszystkim zajęcia i turnieje, no bo to są takie dwie najważniejsze rzeczy dla rozwoju szachów w danym regionie. Musi być miejsce, gdzie można się podszkolić, no i musi być miejsce, gdzie można te umiejętności przetestować w praktyce. Także staram się ten klub rozwinąć, no i kto wie, może za kilka lat zobaczymy cebularze w Ekstralidze Szachowej.
600 osób w klubie, turniej na 1000 osób, a dokładnie 1005 osób. Chyba to są takie rzeczy, o których się wspomina, jeśli mówi się o szachach i mówi się gdzieś właśnie jeszcze z tyłu, że to ty jesteś prowodyrem i organizatorem wszystkich tych akcji, no to ciepło się na sercu robi.
Prawda, te szachy naprawdę wydają się, mają taki stereotyp bycia niszowymi, ale wbrew pozorom szachy naprawdę są bardzo popularną grą w Polsce. W samym Polskim Związku Szachowym jest zapisane ponad 140 tysięcy osób. Na Szyskomie, czyli najpopularniejszej platformie do gry w szachy, mamy miesięcznie ponad 400 tysięcy aktywnych użytkowników z Polski, a są też przecież jeszcze inne platformy, więc naprawdę szachy w Polsce mają się dobrze, co prawda na tym amatorskim poziomie. Jeżeli mówimy o szachach jako miłym sposobie na spędzanie czasu, jako fajnej rozrywce i tym szachy właśnie są, to szachy w Polsce to jest hit na skalę światową, biorąc pod uwagę, że no nie jesteśmy największym krajem. Natomiast jeżeli chodzi o te szachy profesjonalne, to tutaj faktycznie kulejemy. Brakuje bardzo silnych turniejów, w których młodzi zawodnicy mogliby się ogrywać. Brakuje profesjonalnych szkół szachowych. Wiele rzeczy pod tym kątem brakuje. No ale zobaczymy. Powoli branża się profesjonalizuje, więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie.
A możemy liczyć na jakąś próbę pobicia tego rekordu może gdzieś w najbliższym czasie?
Więc tak, ja jako szachista zawsze staram się wyciągać wnioski z wszelkich moich działań, czy wszystkich moich błędów i po turnieju na 1000 osób stwierdziłem, że bardzo fajnie, że to wypaliło, ale nigdy nie powinienem tego robić więcej. Więc teraz organizuję turnieje, ale takie kameralne na maksymalnie 200 osób.
I ostatnie pytanie, takie dosyć ogólne. Czego trzeba Ci życzyć na ten rozpoczynający się rok?
Cóż, mamy 5 stycznia, więc myślę, że przede wszystkim utrzymania postanowień noworocznych. Jeżeli to się uda, to będę zadowolony.
A więc mam nadzieję, że wszystko spełni się tak, jak sam powiedziałeś. I dziękuję Ci bardzo za tę, myślę, wyczerpującą rozmowę.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia i pozdrawiam widzów i żonę oraz córkę, które słuchają prawdopodobnie tej transmisji.
Dookoła sportu!